I zaczynamy poranek wnet. Jerzy Bielewicz, ekonomista, kandydat PiSu do Rady Warszawy z Wawra, Targówka i Wesołej, komentator poranka wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Latem Narodowy Bank Polski kupił 9 ton złota. Tak wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Największy zakup złota przez kraj członkowski Unii Europejskiej od 1998 roku. Ma pan jakiś komentarz, jakąś interpretację tego zdarzenia?
No to znaczy, że Polska rośnie w siłę i stać nas na tego typu zakupy i w dobrym momencie zrobione, trzeba to przyznać, dlatego że dzień, kilka dni po tym zakupie, no mamy duży niepokój na rynkach finansowych. Giełdy poleciały w dół. Wczoraj amerykańskie indeksy o ponad 2%, więc rzeczywiście w dobrym momencie kupowanie złota się opłaca. Złoto nieco poszło do góry, ale nie tak, jakbyśmy się tego spodziewali przy tego typu sytuacji wyprzedaży na rynkach.
A jaka w ogóle jest rola złota w tej chwili w systemie finansowym?
No, ciągle jest uważany jako taki safe haven i ceny złota powinny iść w górę, jeśli w realnej gospodarce jest kryzys. No oczywiście ma zastosowania techniczne, coraz więcej zastosowań technicznych, więc to też w dużej mierze popyt jest.
Myśli pan o złotych zegarkach, które lądują na rękach rozmaitych bogatych ludzi?
No proszę sobie wyobrazić, że największym nabywcą złota na świecie są Indie i wcale nie tak bogaci Hindusi. Tam złoto pełni bardzo, bardzo ważną taką społeczną funkcję. Jest no, przedmiotem prezentów. No, rzeczywiście traktowane jest olbrzymią estymą, chyba największą na świecie. Stąd też Indie kupują bardzo dużo złota i to złoto idzie w ręce prywatne.
A gdzieś w poważnych dyskusjach ekonomicznych snuje się jeszcze wizja przywrócenia parytetu złota dla jakiejś międzynarodowej waluty?
No ja sądzę, żeby to by jednak była największa na świecie spekulacja, jeśli by to zrobić. No to by spowodowało wielokrotny wzrost cen złota. Więc ja nie spodziewałbym się jednak takiego kierunku. Natomiast co zrobić z polskim złotem? Jest to złoto w Londynie, jest złoto, te 9 ton kupione przez Narodowy Bank Polski. Otóż to złoto w Londynie, czy notabene w Stanach Zjednoczonych, jest podstawą do handlu złotem. Dlaczego warszawska giełda, czy warszawski parkiet nie miałby zająć się właśnie takimi produktami opartymi o złoto, przy czym bardzo, bardzo tutaj już to nie byłby żaden Amber Gold, tylko tego złota, moglibyśmy to złoto sprowadzić tutaj do Polski, magazynować się tutaj, a jednocześnie ono by na siebie zarabiało właśnie poprzez handel różnymi typu instrumentami finansowymi w oparciu o to nasze złoto. Z pewnością takie myśli przechodzą przez głowę.
Powiedział pan o spadkach na giełdzie. Te spadki na giełdzie spowodowane są wojną handlową, coraz ostrzejszą wojną handlową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To tworzy nową rzeczywistość gospodarczą na całym świecie.
Tak jest. Ja napiszę od wielu, wielu miesięcy, piszę w Gazecie Bankowej na te tematy. Ja bym nie nazwał tego wojną handlową. To są raczej negocjacje handlowe. Zresztą z powodzeniem prowadzone. Stany Zjednoczone zawarły porozumienie z Koreą, takie handlowe. Teraz ostatnio odrodził się ten związek trzech państw USA, Kanady i Meksyku. I rzeczywiście te negocjacje mają olbrzymią wagę dla przyszłego handlu. Amerykanie są bardzo poważni, oni mają problem z deficytem handlowym, z deficytem budżetowym i nie ma tutaj żadnych żartów, doprowadzą do, przynajmniej w Ameryce dostali to, co chcieli. I myślę, że na przełomie roku może też nastąpić takie porozumienie między Chinami a USA. W mojej ocenie na naszych oczach tworzy się taki bipolarny nowy porządek świata, gdzie rolę przywódcy wschodu przejmują Chiny, a takim przywódcą zachodu pozostaną Stany Zjednoczone. No i te dwa państwa będą, tam będą zawsze napięcia, ale one będą działały raczej w porozumieniu z sobą i rozwiązywały też inne, nie tylko handlowe problemy na świecie. Takim papierkiem lakmusowym tego jest to, co się dzieje w Korei Północnej.
Mam wrażenie, że inne jest pana zdaniem niż tych, którzy rządzą światem, czyli prezydenta Trumpa, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, szefa Departamentu Stanu. On tak optymistycznie nie patrzy na to, co się dzieje w relacjach chińsko-amerykańskich.
No, tą retorykę, z jaką mamy do czynienia, będziemy mieli, zwłaszcza do wyborów listopadowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast te dwa państwa są tak powiązane mocno ekonomicznie, w sposób nierozerwalny. Proszę sobie wyobrazić, że 40% eksportu z Chin to jest eksport przez firmy kontrolowane przez kapitał amerykański. 40%. Czyli na takim jedwabnym szlaku równie dobrze można handlować z Amerykanami jak z Chińczykami.
Tylko towary będą płynąć z Chin i nie tylko towary, bo również myśl polityczna też będzie eksportowana.
Ale Amerykanom zależy, żeby właśnie była równowaga w handlu, więc tutaj nasz interes jest razem z nimi. Też chcemy równowagi w handlu z Chinami. Natomiast to prawda, Chiny rzeczywiście mamy do czynienia z ekspansją Chin, jeśli chodzi o tą właśnie tą ideologię, powiedziałbym tak. No i teraz Instytut taki chiński w Brukseli to jest sąsiadem Parlamentu Europejskiego. Chińczycy organizują tam różnego typu imprezy i przez to ci polscy, europejscy posłowie czy urzędnicy tak powoli też są indoktrynowani.
Zostawmy Chińczyków. Na razie w spokoju. W Warszawie i w całej Polsce trwa kampania samorządowa. Ostatnio informacja, jeśli chodzi o Warszawę, dotyczyła firmy włoskiej Astaldi. Ta firma włoska nie ogłosiła bankructwa, ale w sądzie włoskim właściwie zgłosiła niewypłacalność. Ta firma podpisała umowę na budowę czy rozbudowę warszawskiego metra i co?
No i sytuacja jest bardzo, bardzo zła w mojej ocenie. Co prawda pani prezydent Warszawy Gronkiewicz-Waltz pociesza, że nie martwcie się, bo buduje też to metro firma turecka, ale to jest zadziwiające pocieszenie, dlatego że firmy tureckie mrą jak muchy. Przecież Turcja przechodzi największy kryzys od wielu, wielu, wielu lat. Tam lira turecka została zdewaluowana o 40% od początku roku. Na odczyt inflacji rocznej ostatniej wzrósł 15-25% rocznie. W tej chwili przewidywana inflacja w 2018 roku w Turcji to jest 25%. Jak była prezes Narodowego Banku Polskiego może nie wiedzieć o takich rzeczach, pocieszać nas, że no może Turcy nas uratują, jak Włosi nie dają rady.
Tak samo jak pytanie można zadać, jak można podpisać umowę na kilka dni przed ogłoszeniem bankructwa przez firmę Astaldi, która zresztą, jak dowiedzieliśmy się w poranku wnet, ma kłopoty z uwagi na inwestycje właśnie w Turcji.
No dokładnie tak. Pisze o tym zresztą w swoim artykule w tygodniku w sieci. Zapraszam słuchaczy. No dokładnie tak. Szokujące jest niekompetencja warszawskiego ratuszu, a szczególnie pani prezydent Gronkiewicz-Waltz. No, pani prezydent nauczyła nas, że lubi grać, przepraszam za kolokwializm, głupa, na przykład jeśli chodzi o komisję reprywatyzacyjną. Jeśli chodzi o jej oświadczenie o metrze, no to też jest taka, no trudno to inaczej określić jak bzdura.
dzisiaj właściwie wielkie zdarzenie polityczne, bo dzisiaj trzy stacje telewizyjne, TVN, TVP i Polsat, transmitują debatę kandydatów w wyborach prezydenckich. Ta debata będzie dzisiaj wieczorem, 14 kandydatów na prezydenta Warszawy. Rozpocznie się to wszystko o godzinie 20:30, taka wspólna transmisja trzech stacji telewizyjnych. No, świadczy o tym, że można się dogadać w jakichś sprawach. Będzie trwała tylko 90 minut, czyli jeżeli z 14 kandydatów pan szybko potrafi liczyć, czyli gdyby było 10, to było 9 minut, a 14 to po ile? Po 7 minut mają, mniej więcej 6-7 minut będą mieli na swoje wypowiedzi. Odlicząc, trzeba odliczyć od tego pytania zadawane przez dziennikarzy, czyli jeszcze mniej 5 minut, czyli to jest taka debata, w której można wypowiedzieć swoje hasła. Jak pan myśli, co ona przyniesie, co ona pokaże warszawiakom?
No, z pewnością zobaczymy twarze tych kandydatów, ale niewiele się dowiemy. Ograniczenie czasowe tu jest okrutne. Ja bym raczej wolał taką debatę twarzą w twarz dwóch najważniejszych kandydatów, którzy przewodzą w sondażach. I wtedy rzeczywiście obaj kandydaci można by porównać, co sobą reprezentują.
W Warszawie pewno dojdzie do drugiej rundy, do drugiej tury wyborów samorządowych i wtedy pewno dojdzie do takiej debaty twarzą w twarz i zobaczymy, czy wtedy wszystkie trzy stacje pokażą taką debatę. Jak pan sądzi, czy Patryk Jaki ma szansę na to, żeby zostać prezydentem stolicy?
Ja uważam, że to są bardzo, bardzo ważne wybory, które określą, czy będzie nam się dobrze dostatnio żyło, czy będą kłopoty z współpracą między rządem a samorządami. Ja tylko przypomnę kluczowy projekt, Centralny Port Komunikacyjny. To jest właśnie Warszawa, Łódź i Mazowsze. Jednak interes państwa, racja stanu wymaga, żeby współpracować nad projektami gospodarczymi, ekonomicznymi. No ale druga strona też musi być wiarygodna. Ten Astaldi, pierwszy temat, który żeśmy podjęli, no przecież to jest kompromitujące. No, jak były bankier centralny, może takie gafy, błędy popełniać. No nie da się prowadzić inwestycji przy takiej niekompetencji.
A jak pana kampania wyborcza przebiega?
No bardzo dobrze.
Spotyka się pan z mieszkańcami, namawia pan ludzi, są jakieś wiece?
Tak. Staram się spotykać tak z własnej inicjatywy, może byłem na targówku, rozmawiam z mieszkańcami Wawra, no sam mieszkam w Aninie, więc znam te problemy i dochodzę do wniosku, że na przykład różne problemy są w różnych miejscach. Targówek, ten nowy targówek, nowe osiedla, to jest nieco inne miejsce pod kątem urbanistycznym niż Wawer i Wesoła. Wawer i Wesoła to są domki jednorodzinne albo kilkurodzinne, natomiast Targówek to są te duże bloki, nowe blokowiska. No, na przykład Targówek nie jest dobrze skomunikowany ze Śródmieściem. W ogóle praska strona, prawy brzeg Wisły był po macoszemu traktowany przez Ratusz Warszawski, niedoinwestowany i ta sieci komunikacyjne są niezwykle ważne. No i jest rozbudowa metra, więc Targówek może, no ale też jest ważne, żeby otoczenie tego było, infrastruktura, no, parkingi na przykład przy stacjach metra. To wszystko jest bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o takie rzeczy jak czyste powietrze, żeby zorganizować dobrze nowoczesną trasy komunikacyjne, które skomunikują mieszkańców Targówka ale ogólnie mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, która jest dwa razy mocniej zakorkowana niż lewobrzeżna Warszawa, bo właśnie nie było wystarczających inwestycji w infrastrukturę drogową.
Snuły się kiedyś takie pomysły o tym, żeby nie wpuszczać do centrum stolicy samochodów osobowych. Jakby doszło do takiego głosowania, pan by głosował za czy przeciw?
Zważyłbym argumenty. Natomiast rzeczywiście wczoraj jechałem z taksówkarzem i no, to on zarabia na transporcie ludzi w mieście i pytałem go, co by mogło pomóc, jeśli chodzi o Pragę i w ogóle Warszawę. I on mówi, że takim krokiem byłoby ograniczenie ruchu w Śródmieściu. No ale tu jest potrzebny dobry transport publiczny, czyli rozbudowa linii metra, tramwaje, szybka kolej podmiejska. Dobry transport publiczny sprawdza się, no chociażby taki Singapur, no to tam nie wjeżdża się do centrum, po prostu tak wygodny jest transport publiczny. No i są pomysły na przykład na bezpłatny transport publiczny. Ostatnio mieliśmy taki dzień w Warszawie, gdzie transport był bezpłatny i to działało. Rzeczywiście dużo ludzi tego dnia korzystało z transportu publicznego.
Ale jak wiemy, nie ma nic za darmo. Bezpłatny znaczy płacony z naszych podatków. To pan Jerzy Bielewicz, ekonomista, wie.
Aczkolwiek inna druga strona tego jest, że młody człowiek, który rzeczywiście niewiele pieniędzy ma, wsiada do autobusu, jedzie, coś robi, działa.
Ten młody człowiek i tak wsiada do autobusu. Bezpłatny transport miejski oczywiście jest pomysłem fantastycznym. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jerzy Bielewicz, ekonomista, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z Wawra, Targówka i Wesołej. Tam jeszcze jest lista wyborcza. Jaka? Numer tej listy? 10. Numer miejsca na tej liście? Który?
6. miejsce.
A my słuchamy Poranka Wnet. Jest godzina 7:27. To może teraz zaśpiewa zespół Tilt. A gościem Poranka Wnet jest pan Andrzej Kalinowski, radny i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Legionowa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Kampania w Legionowie stała się ogólnopolska dzięki wystąpieniu prezydenta Romana Smogorzewskiego, który w sposób taki... Jak by pan nazwał ten sposób, w którym pan prezydent, obecny prezydent Legionowa potraktował w czasie prezentacji panie?
Ciężko nazwać to wystąpienie w jakikolwiek sposób. No, dla mnie był to sposób prostacki. Te kobiety nie zasługiwały na takie potraktowanie. To są dyrektorki przedszkoli, żłobków, bardzo szanowane osoby w Legionowie i moim zdaniem nie powinny zostać tak potraktowane.
Czy to, w jaki sposób zachował się prezydent Legionowa, o tym się mówi na ulicach w Legionowie, w sklepach, na bazarach i jarmarkach?
Oczywiście, ja... Tak naprawdę Legionowo stało się teraz znaną miejscowością w całej Polsce. Ja ostatnio miałem przyjemność rozmawiania z panem ze Szczyrku i też mówi, a słyszałeś, co się stało w Legionowie? Ja mówię, no tak, ja tam mieszkam, więc nie wiem, czy dobrze, ale no, Legionowo jest znane. No, nie jestem dumny z tego, w jaki sposób. No.
A czy to zwiększyło pana szanse? Czy są jakieś wyniki badań, sondaży albo intuicja podpowiada panu, że te szanse są większe po takim wystąpieniu?
No ja myślę, że tutaj jest ciężko mówić o szansach. Ja chcę zrealizować swój program, który nakreśliłem na Legionowo i tak naprawdę... Prezydent tego programu nie miał i ta konwencja to pokazała właśnie, że jego pomysł na Legionowo to niech będzie jak jest. Mój pomysł jest całkowicie inny, jak należy poprowadzić Legionowo, żeby dalej rozkwitało i żeby je wypromować, ale na pewno nie w taki sposób.
Ale co, przebija się pan z tymi pomysłami do mieszkańców? Jaki typ kampanii wyborczej pan prowadzi?
Spotkania z mieszkańcami, no, oczywiście jak wszyscy, billboardy, ale to chodzenie po Legionowie, targowiska, no, staram się przedstawić sam osobiście, żeby ludzie mnie poznali. No, 4-letnia kadencja w Radzie Miasta też coś znaczyła. Byłem jednym z najbardziej aktywnych radnych. Jestem, bo jeszcze ta kadencja się nie skończyła, więc myślę, że ludzie poznali mnie z tej strony merytorycznej, a nie jako oponenta i osoby, która chce wypromować się na, no, tak naprawdę na krzywdzie ludzkiej.
A co pan przez ten czas, kiedy jest pan radnym, zrobił? Jaki pana pomysł został zrealizowany? Czy wszystkie pana pomysły zostały gdzieś zahamowane?
No ja mogę powiedzieć, że no, prezydent w jednym z pierwszych wystąpień stwierdził, że opozycja głosu nie ma i że pomysły radnych opozycyjnych nie będą realizowane. No, co mi się udało zrobić? Udało mi się wychodzić, zalobować za wymianą murawy na stadionie miejskim w Legionowie. To jest projekt, który zostanie dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki niebagatelną kwotą ponad 700 tysięcy złotych. To jest realna kwota, którą udało nam się załatwić. Wiem, że trwają rozmowy też na temat szpitala, który wielokrotnie był obiecywany w spotach wyborczych w 2010 roku, w 2014 roku. No, my poszliśmy trochę dalej i udało nam się to załatwić.
Wiemy o rozmaitych i mówimy o rozmaitych patologiach związanych z samorządem. Jedna rzecz to jest układ, bo każda władza tworzy układ, bo układ to jest to, co pozwala rządzić, ale czy jest patologiczny układ w Legionowie? Czy coś takiego się dzieje, co człowieka powinno niepokoić?
Tu przychodzi na myśl mi takie przysłowie, że władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. No, prezydent posiada absolutną władzę nad miastem.
Co to znaczy? Ma większość w Radzie, czy...
Jest 23 radnych. Trzech radnych nie zgadza się z opiniami prezydenta, reszta osób to są osoby, które zawsze zagłosują za tym, co prezydent.
Czyli jest 20 radnych związanych z Platformą Obywatelską?
Dokładnie jest ich 15 i 5 radnych, którzy są niezwiązani bezpośrednio, natomiast no, nie widać tego w głosowaniach.
A struktura społeczna w Legionowie jest taka, która sprzyja lewicy?
No muszę przypomnieć, że Legionowo to jest miasto policyjne i miasto wojskowe. Mamy Centrum Szkolenia Policji, mieliśmy brygadę kościuszkowców w Legionowie. Myślę, że część osób niezadowolonych z tych rządów. No i to stare Legionowo jest prawicowe. Natomiast no, tak jak widać po wyborach, to jednak część osób jest ma lewicowe poglądy.
Czyli trudna placówka przy tym zderzeniu dwóch obozów politycznych, trudne miejsce dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, ale ja nie chciałbym dzielić Legionowian na lewicę i na prawicę. Chciałbym ich połączyć i wspólnie chciałbym realizować swój plan wyborczy.
Powiedział pan, władza absolutna deprawuje w sposób absolutny. Na czym ta deprawacja władzy polega?
No proszę zwrócić uwagę na to, że miasto Legionowo jest właścicielem trzech spółek miejskich, w których przedstawicielem właściciela jest jednoosobowo prezydent. To prezydent powołuje Radę Nadzorczą, która to powołuje później prezesa i zarząd cały. Tak, no oczywista rzecz. No, jest szefem wszystkich jednostek, czyli wszystkich szkół. Rządzi w urzędzie. No, jak to inaczej nazwać, jak nie władza absolutna?
No ale taką władzę ma prezydent, bo taka jest ustawa, bo tak jest skonstruowany samorząd. Jak pan zostanie prezydentem, tam pan będzie miał władzę absolutną i też pan będzie zdeprawowany w sposób...
W żadnym wypadku.
To, ale no. Na czym ta deprawacja? No nie wiem, ciocie zatrudnił w jakimś urzędzie niekompetentną. Gdzieś pojawiło się coś, co właśnie niepokoi. Na czerwono literki wyskakują w legionowskich informacjach.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, jak wygląda sytuacja w Radzie Miasta. Ile osób jest powiązanych służbowo z prezydentem. Mamy pracowników spółek miejskich. Mamy osoby, których rodziny są pozatrudniane bądź w urzędzie, bądź w tych spółkach. No i jest to jednak zależność ogromna.
informacja, która jest na portalu w Polityce. Informacja dotyczy zakupienia domu w czasie licytacji komorniczej przez prezydenta. To coś nadzwyczajnego?
Sam zakup na licytacji nadzwyczajną rzeczą nie jest. To jest ogólnodostępna informacja ogłaszana wszędzie w prasie, na portalach internetowych. Myślę, że prezydent miasta, ta osoba publiczna, nie powinna brać udziału w takich licytacjach. Jeżeli ma zasoby finansowe, żeby robić takie rzeczy, albo powinien zrezygnować ze stanowiska i zająć się stricto biznesem, albo zostać prezydentem i dać sobie spokój z takim zarabianiem dodatkowym pieniędzy.
A pan poza tym, że jest radnym, jest biznesmenem, nauczycielem?
Tak, jestem, przepraszam, jestem przedsiębiorcą, prowadzę hurtownię. I poza tym jeszcze jestem dyrektorem, zastępcą dyrektora w Centralnym Ośrodku Sportu.
Hurtownia jak idzie, jak pan sobie radzi, co jest hurtem?
Handluję jajkami. Jak sobie radzę? No, odkąd zająłem się polityką, niestety nie jestem w stanie prowadzić tego przedsiębiorstwa tak jak powinienem. No, wiadomo, no, takie jest życie.
Ale nie lepiej było prowadzić przedsiębiorstwo, stać się bardzo zamożnym człowiekiem?
Myślę, że przyszedł taki czas w moim życiu, że chciałem zrobić coś dobrego dla innych i to był powód mojego startowania 4 lata temu do Rady Miasta.
I to coś dobrego teraz w pana programie. Jaki problem mieszkańców Legionowa chciałby pan rozwiązać?
Jestem w trakcie rozwiązywania tego problemu. To brak szpitala w całym powiecie. Powiat legionowski ma ponad 110 tysięcy mieszkańców, samo Legionowo 55. I takiego szpitala nie mieliśmy. Byliśmy obsługiwani przez szpital brudnowski, szpital bielański. Jednak to jest troszeczkę do przejechania i czasami można byłoby jedno życie ludzkie uratować tylko dzięki temu, że ten szpital powstanie w Legionowie. On powstanie.
On powstaje? Czy jest koncepcja? Czy jest plac, na którym powstanie ten szpital?
Jest plac, jest koncepcja. W niedługim czasie przedstawię konkretne już informacje.
I to jest taki pana główny punkt, którym chce pan przekonać mieszkańców do tego, żeby na pana głosowali?
Odkąd powstało Legionowo, to przewijał się temat szpitala, a my jesteśmy w trakcie finalizowania tego pomysłu, więc myślę, że jest to argument.
Poważny argument na rzecz Legionowa, a poza szpitalem?
Poza szpitalem to rozwiązanie takie przyziemne już dla nas mieszkańców, czyli wypchnięcie całego ruchu samochodowego poza Legionowo. To jest rozbudowa drogi krajowej 61. Ona jest w trakcie realizacji. Też się udało to w trakcie tej kadencji troszeczkę, powiedzmy, popchnąć. To jest walka ze smogiem, który w Legionowie. Legionowo jest jednym z bardziej zanieczyszczonych miast, bo Legionowo jest najbardziej zagęszczonym miastem w Polsce. Jest ponad 4000 mieszkańców na kilometr kwadratowy. To jest coś strasznego i tutaj też program, pomysł na to, żeby tą walkę ze smogiem wygrać. Mamy realne pomysły na to, żeby to wygrać.
Ale jak?
Ale jak na przykład ze smogiem? Ze smogiem to po pierwsze musimy zastopować dogęszczenie miasta, gdzie są zabudowywane kanały wentylacyjne miasta. No, kiedyś przedwojenni jeszcze projektanci dokładnie zdawali sobie z tego sprawę, że coś takiego jest, że miasto należy wietrzyć. No, wtedy były inne zapachy, tak? No, teraz mamy inne, natomiast problem jest ten sam. No, zanieczyszczenie powietrza i żeby miasto się czyściło, muszą być kanały powietrzne w mieście. One są w Legionowie zabudowywane na potęgę. No i to powietrze stoi. To łatwo jest zobaczyć u nas w Legionowie, jak idzie się targowiskiem albo między blokami. No, w targowisku wieje, hula wiatr, natomiast między blokami już tego wiatru nie ma. Jak go należałoby go szybko wypchnąć, tak? No to musimy walczyć z tym. Stacja rowerowa na każdym osiedlu, tak żeby no, część ludzi nawet, ci, którzy dojeżdżają do pracy, dojechała sobie do pociągu rowerem, zostawiła tam rower miejski, czyli nie musi się martwić o to, czy ten rower ukradną, czy nie ukradną. no on zostanie, miasto się nim zajmie i tak samo z powrotem wróci człowiek z pracy, będzie mógł sobie rowerem dojechać do swojego osiedla, dojść na piechotkę do domu. I myślę, że to jest takie rozwiązanie, które może chodzi w wielkim stopniu, ale pomoże.
A czy problem reprywatyzacji wystąpił w Legionowie, czy nie?
Ja nie spotkałem się z takim problemem reprywatyzacyjnym, chociaż no, należy podkreślić, że w Legionowie jest jeszcze kilkadziesiąt działek, jak nie kilkanaście. No, duża ilość działek, które nie mają właścicieli.
A mogłyby mieć?
A mogłyby mieć, ja przypomnę, że Legionowo powstało, było rozparcelowane przez hrabiego Potockiego i to było Wszystkie tereny w Legionowie były prywatne.
Ale tak już nie jest. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ostatni tydzień kampanii wyborczej przed panem. Jakieś zdarzenie nadzwyczajne w tym tygodniu będzie?
W przyszłym tygodniu. Poczekajmy na przyszły tydzień.
To poczekamy w takim razie. Andrzej Kalinowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Legionowa, radny miasta Legionowa, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:44, a my posłuchamy Beatlesów. To chyba jest możliwe.